Chciałem zaproponować wam, byśmy coś zaśpiewali, tak na szybko. Nie, Janek, zostań, zostań, będziesz tam potrzebny. Zaśpiewamy Alleluja, dobra? Na dwa chóry. Mamy chór prawy i chór lewy. Janek już załamuje ręce, tak? to będzie fajne Alleluja, takie wow, nie? Więc teraz tak, ja jestem dyrygentem, stoję sobie tutaj na scenie, mam batutę. I pokazuję teraz, śpiewa chór prawy, a teraz chór lewy, nie? I chór, który śpiewa, wstaje, a kiedy kończy śpiewać, siada. Potem wstaje drugi chór, śpiewa, potem siada, wstaje, śpiewa, siada, wstaje, siada. Dobra, to będzie też element takiej rozgrzewki. Trochę poruszamy się, ok? No, to zaczynamy. Wszyscy znamy Alleluja, nie? Proste słowa, Alleluja, tak? Allelu, Allelu, Alleluja. Proszę wstać. Allelu, Allelu, Alleluja. Allelu, Allelu, Alleluja. Allelu, Allelu, Alleluja. Allelu, Allelu, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Alleluja, Allelu, Alleluja. Allelu, Allelu, Alleluja. Allelu, Allelu, Alleluja. Allelu, Allelu, Alleluja. Allelu, Allelu, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Alleluja, Allelu, Alleluja. Allelu, Alleluja. Allelu, Allelu, Alleluja. Allelu, Allelu, Alleluja. Allelu, Allelu, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Alleluja, Allelu, Alleluja. Super. Dzięki. Zapraszamy.
Rzeczywiście trochę krwi do głowy napłynęło. Po tym, co tutaj usłyszeliśmy, to właściwie nie wiem, czy ja coś powinienem jeszcze mówić, ale słuchając was też myślę, że chciałbym się podzielić też pewnym doświadczeniem raczej, chociaż odkryciem być może. Temat, jaki zaproponował tutaj Andrzej, ciało Kościoła, ciało Chrystusa, związany z tym tematem duszpasterskim, wierzę w Kościół Chrystusowy. No, coraz bardziej w miarę upływu lat i wiary i wcale nie studiów, Kościół sam w sobie i w ogóle wiara staje się dla mnie coraz bardziej złożona, tajemnicza. Kościół sam. I chciałbym wam zaproponować takie spojrzenie na mszę świętą, w której widać najbardziej chyba, kim my jesteśmy jako Kościół. Zarówno w tym, co się dzieje, w słowach, które padają, w strukturze tej mszy. No i to odkrycie bardziej zawdzięczam być może nie temu ciągłemu odprawianiu, bo można odprawiać 1000 razy i pewnych rzeczy nie widzieć, nie zauważyć. Po prostu człowiek czyta i natomiast myślę, że bardzo mi pomaga w innym przeżywaniu mszy świętej Kościoła modlitwa, która nazywam kontemplacyjną, modlitwa głębi, która w ciszy, która sprawia, że człowiek bardziej słucha, najprościej rzecz ujmując. Bardziej słucha siebie, tego, co się dzieje na Eucharystii, tych tekstów liturgicznych, które czyta jako ksiądz w kółko i innych ludzi. Ja mogę powiedzieć, że to zawdzięczam modlitwie. bo to jest taka zmiana, która się pojawiła po iluś tam latach modlitwy w sposób zaskakujący. Zacząłem widzieć, że to nie jest, że ktoś sobie usiadł, jakaś grupa biskupów czy księży i ustalili, że tak ma msza wyglądać i tak się to kręci, tylko jest w tym jakiś rzeczywiście jakaś głębsza wizja. Potrzeba specjalnych oczu, żeby to zauważyć. Sam zauważyłem taką rzecz. Nie wiem, to są wieki pewnie w Kościele. Gdyby dzisiaj zapytać tak na ulicy albo tutaj ludzi, którzy przychodzą w niedzielę na mszę świętą, z czym wam się kojarzy ciało Chrystusa? Ręczę wam, że 95% powie, że z Panem Jezusem w tabernakulum. Oczywiście jest to prawda, Pan Jezus jest, ale równie ciałem obecny i podczas Eucharystii, ale również prawdą jest to, co zarówno Jezus, jak i święty Paweł mówi, że my jesteśmy ciałem Chrystusa. To znaczy, nie potrzeba Eucharystii, nie potrzeba ciała Chrystusa, które przyjmujemy, gdybyśmy my, nie ja sam, tylko my wszyscy, nie tworzyli ciała Chrystusa. I to nie jest gorsze ciało. Lepsze to gorsze. Tak mówi święty Paweł dwukrotnie właściwie w swoich listach, że Bóg ustanowił w liście do Efezjan Chrystusa głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem. Albo wprost mówi w liście do Koryntian, wy jesteście ciałem Chrystusa. To koresponduje z tym, co Pan Jezus mówił podczas ostatniej wieczerzy. To jest moje ciało. Albo, jeśli nas to nie przekonuje, w Dziejach Apostolskich, kiedy ukazuje się Szawłowi, mówi: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Przecież on prześladował uczniów. Dlaczego ty mnie prześladujesz? Albo jeszcze, żeby było ciekawiej, na sądzie ostatecznym ludzie, którzy tam byli, będą, tak to jest w Ewangelii Mateusza pokazane, oni są wielce zdziwieni, doznają objawienia w tym ostatnim dniu swojego życia, robili coś nie wiedząc, w takiej nieświadomości żyli, że przychodząc z pomocą potrzebującym na różne sposoby, czynili to dla króla, dla Syna Człowieczego. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. A więc nie tylko wspólnota Kościoła. Tym ciałem w pewnym sensie, do tego ciała należą także i ci ubodzy, ci potrzebujący. Niezależnie, czy wierzą, czy nie wierzą. I to już jest bomba. Spłyciliśmy, bo tak nie było, ojcowie Kościoła bardzo wiele na ten temat mówi do IV wieku, spłyciliśmy tajemnicę Kościoła troszeczkę, mam wrażenie, po Soborze Trydenckim na skutek kontrreformacji, ponieważ reformatorzy, Luther może mniej, ale Calvin, Melanchthon odrzucili obecność trwałą Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i Sakrament Święceń, to co wtedy się robi? Wajcha w drugą stronę. Myśmy w Kościele Katolickim wyeksponowali. Ciało Chrystusa to jest tutaj właśnie w Najświętszym Sakramencie, a kapłaństwo to tylko ksiądz. Ale zawsze są tego skutki. Jak się pójdzie w jedną jakąś przesadę, są skutki. I dlatego dzisiaj mało kto myśli o ciele Chrystusa w taki sposób. A to jest głęboko biblijne i głęboko osadzone w tradycji. Zacznijmy od mszy świętej. Na samym początku, jak zaczynamy mszę świętą, to słyszymy takie słowa. Przychodzimy tutaj do kościoła. Wszyscy, którzy przychodzą, niezależnie w jakim są stanie, słyszymy: Pan z wami. Właściwie 4 razy to słyszymy. Przed Ewangelią, przed ofiarowaniem i na końcu. Po tym Pan z wami jest, idźcie. Przychodzimy jakby z zewnątrz, z tego świata, gdzie my jesteśmy ciałem Chrystusa, co to znaczy to na końcu. I słyszymy, że Pan jest z wami. Znaczy nie tylko tu, tylko w ogóle. Jak wyjdziemy z kościoła, to też jest Pan z wami. Idźcie w pokoju Chrystusa. Idźcie z tym Panem, który wam towarzyszy. Ten Pan jest ciągle z nami. To jest dusza tego ciała, jeśli tak można powiedzieć. Ale potem przynosimy dary. Znowu można bardzo spłycić te wszystkie, to nazywane materią tak teologicznie w Kościele, wszystkie sakramenty zawierają jakąś materię. Woda, wino, chleb, olej. Czy człowiek w przypadku święceń czy małżeństwa. I teraz przynosimy chleb i wino. I zwróćcie uwagę, to mi kiedyś uświadomił właściwie ksiądz Tischner. I to mi zmieniło zupełnie postrzeganie tego, czym jest Eucharystia. I po co my tu przychodzimy. Bo my ofiarujemy, zresztą nie tylko my, Żydzi też to robili już podczas Paschy, przynosimy nie ziarna, pszenicy czy żyta, wszystko jedno, nie winogrona. Przynosimy dary przetworzone przez człowieka. Przetworzone. Posłuchajmy. Tak ksiądz po cichu to zazwyczaj wypowiada te słowa, ofiarowując te dary. W tym czasie się śpiewa, ale czasami też i na głos, jeżeli się nie śpiewa. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności, Bóg jest źródłem tego wszystkiego, otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi, całe stworzenie przynosimy, które jest dobre. Chleb symbolizuje to. I pracę rąk ludzkich. W tym chlebie jesteśmy my jako stworzenie, ale pracy rąk ludzkich, żeby zrobić chleb, żeby zrobić wino. No, człowiek musiał ruszyć głową, ktoś to musiał odkryć. Trzeba ruszyć mięśniami, trzeba mieć przepis i tak dalej, i tak dalej. Jest tam włożony cały człowiek, nasza inteligencja, twórczość. To jest w tym chlebie i winie. To przynosimy. To znaczy, to symbolizuje nasze życie, z którym przychodzimy na Eucharystię, tu, do kościoła z kamienia. To ofiarujemy. I teraz święty Augustyn ujmuje to tak, to jest V wiek. Jeśli więc chcecie wiedzieć, czym jest ciało Chrystusa, musicie posłuchać tego, co apostoł mówi wierzącym. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami. Jeśli tak jest, to sakrament, zwróćcie uwagę, sakrament was samych. W sakramencie zawsze to, co widzialne, niewidzialne, to materialne i to, co duchowe. Sakrament was samych jest złożony na ołtarzu Pana, i to sakrament was samych przyjmujecie, odpowiadając amen. Wobec tego, kim jesteście. Myśleliśmy tak kiedykolwiek o Eucharystii. Odpowiadacie amen wobec tego, kim jesteście i w ten sposób zgadzacie się, że tacy jesteście. Znaczy przyjmujemy ciało Chrystusa w tym znaku sakramentalnym, ale przyjmując go, zgadzam się, jestem też ciałem Chrystusa. Częścią tego ciała. Mówię amen, tak jest. Jedno bez drugiego nie istnieje. A dlaczego? Bo w modlitwie eucharystycznej, na przykład po soborowych modlitwach eucharystycznych, tak się modlimy. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stawali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Czyli Eucharystia jest nam dana po to, byśmy się stawali coraz, w pewnym sensie powiększali to ciało właśnie Chrystusa. Wiadomo, że chodzi o jakieś mistyczne, ale równocześnie jest ono materialne, fizyczne, bo my jesteśmy z krwi i kości częścią tego ciała. Abyście się stali jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Dusza to jest coś, co kieruje ciałem. Albo spraw, aby Twój lud wzrastał w miłości. No po to tu przychodzimy. Dalszy ciąg tego wzrastania następuje po wyjściu ze mszy świętej. Ten sam Augustyn dalej. Wierzący zrozumieją ciało Chrystusa, czym ono jest, jeśli nie zaniedbują bycia ciałem Chrystusa. Niech się staną ciałem Chrystusa, jeśli chcą żyć z Ducha Chrystusa. Rozumiemy, że ten obraz ciała, bardzo zresztą dobry, organizmu, który wybrał święty Paweł, do dzisiaj jest to aktualne. No, organizm jest jakby jeden, jest głowa, jest, dzisiaj byśmy powiedzieli, mózg, który to wszystko decyduje, ale, czy serce, dawniej mówili, mózg, ale jest tam setki, jeśli nie tysiące, nie tylko organów, układów, systemów, zależności, enzymy, nie wiadomo czego, powiązań, że to wszystko działa. Się nie rozpada, chodzimy, żyjemy i wszystko jest potrzebne. Niech tylko jeden wskaźnik zaczyna szwankować, już więcej wiemy, w wątrobie. I już to rzutuje na innych, na inne układy. I tak jak Paweł mówi, każdy z nas jest częścią tego ciała, jakąś częścią. Jakąś cząstką, bez której się nie obędzie tego ciała, nie będzie. Nie będzie ono dobrze działać. Więc kiedy mówimy dzisiaj, wracamy do tego myślenia ojców, nie tylko Augustyna, ale wielu innych, już nie chciałem cytować, tak postrzega Eucharystię. Wszystkie sakramenty służą temu, by budować Kościół jako ciało Chrystusa, nie jako instytucję tylko. To jest część ciała Chrystusa. Ale nie tylko. Przez długie wieki praktycznie o tym nie mówiliśmy w Kościele. No i stąd jest niezrozumiałe, bo tak wierni nas przychodzą. O, tu ksiądz odprawił, pomodliliśmy się, idziemy do domu i tam sobie żyjemy. To jest niebiblijne postrzeganie Eucharystii. Coś tam Bogu daliśmy, bo tam wymaga, odprawiliśmy, poszliśmy. Nie, to jest ściśle powiązane. Zwróćcie uwagę jeszcze raz na Eucharystię. Przynosi chleb i wino ofiarujemy, które nas symbolizują. Naszą pracę, nasz trud. Cały tydzień, powiedzmy, że w niedzielę chodzimy. Cokolwiek robimy dla innych. Nieważne jest co. I przychodzimy z tego świata tu. To jest ofiarowane na ołtarzu. Także z tego, co daje ziemia, co my tworzymy. To jest niesamowite. To przyjmuje Bóg, bo to jest dobre. I oddaje nam w pewnym sensie siebie, przelewa nam swoją miłość. Po co? Po to, byśmy wychodząc z tego kościoła i słysząc idźcie, no dalej dawali to, co mamy, kim jesteśmy. I w ten sposób, zwróćcie uwagę, Eucharystia nigdy się nie kończy. Żaden sakrament nigdy się nie kończy. On ciągle trwa. Chrzest, małżeństwo, bierzmowanie, Eucharystia, spowiedź nawet. To jest ciągły taki ruch, który zahacza o nasze życie, bo jeżeli to jest oddzielone od naszego życia, no to mamy takie rytuały przedchrześcijańskie, też może i dobre były, ale nie o to chodzi Jezusowi. Jeszcze jeden aspekt tego ciała chciałem podkreślić. Kiedy Paweł pisze, wy jesteście ciałem Chrystusa, to używa greckiego słowa, które, bo są dwa słowa, soma i sarx. Tak, soma to jest właśnie takie bardziej chwalebne, a sarx to takie cierpiące, pobrudzone, grzeszne, niedoskonałe. Takim jesteśmy ciałem Chrystusa jako Kościół. I widać to również na Eucharystii. Przychodzimy jeszcze raz, zaczynamy od tego, co najgłębiej nas określa. I to jest pierwsze. Pan jest z wami, łaska, miłość Boga Ojca. Od tego zaczynamy. Co jest na drugim miejscu, jaki jest drugi krok? Uznajemy, że jesteśmy grzeszni. A teraz to jest pułapka. Sam niedawno to odkryłem, bo w naszym tłumaczeniu polskim, w mszale rzymskim, mam nadzieję, to się zmieni w nowym tłumaczeniu, jest błąd. I to poważny. Pewnie wynikający, znowu, nie wiem, tłumacz tak to zrozumiał, bo jest obecnie taka forma. Uznajmy przed Bogiem, czy już jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli sprawować tę najświętszą ofiarę. Czystego serca nie ma żaden z nas podczas Eucharystii do końca świata. Tam jest inaczej, po łacinie i w innych językach. Dokładnie jest tak. Uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy byli gotowi do wejścia w te święte tajemnice czy misteria. Jedyne, czego się nazywa nie czystości serca, bo my się nie oczyszczamy cudownie na początku mszy świętej i teraz jesteśmy godni, tylko uznajemy, że potrzebujemy oczyszczenia, uświęcenia i przez słuchanie słowa, przez to, że Bóg bierze, przyjmuje to, co przynosimy, bo to jest Jego dzieło. Także owoc naszej pracy, trudu, cierpienia, niepowodzenia, to wszystko. I oczyszcza nas powoli. Dlatego ciągle przychodzimy od nowa, ciągle od nowa. To jest ruch nieustanny. Jako ciało Chrystusa. Jesteśmy oczyszczani, obmywani, a pozytywnie miłość Boga jest nam przelewana, miłość, żebyśmy mogli dalej przekazywać. To jest różnica. Czuć się czystym i godnym, wtedy nie potrzeba jest nam Eucharystii ani żadnych sakramentów. Nie potrzeba, bo... I kiedy przed samą Komunią Świętą słyszymy to wyraźnie. Oto Baranek Boży, który znosi grzech świata. Nie, że zniósł. Nadal znosi. I co odpowiadamy? Panie, słowa sobie nie jestem godzien, ale powiedz słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. A ksiądz jeszcze po cichu taką modlitwę odmawia. Uważam, że powinna być na głos. i w imieniu wszystkich jest w liczbie pojedynczej. Panie Jezu Chryste, Ty z woli Ojca za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś życie światu. I teraz uwaga, przed samą komunią. Wybaw mnie albo nas od wszystkich nieprawości naszych, od wszelkiego zła. No gdybyśmy już byli czyści na początku, to po co taką modlitwę przed przyjęciem komunii? Spraw także, abyśmy mogli zachowywać Twoje przykazania, abyśmy je zachowali i nie dozwól nam nigdy odłączyć się od Ciebie. I przyjmujemy ciało Chrystusa. My, którzy jesteśmy niedoskonali, to ciało Chrystusa jest zbrukane. W ten sposób jesteśmy powoli przemieniani w Chrystusa. W ten sposób. Nie cudowny jakiś, że tam raz, dwa. Tylko stopniowo, tak jest z każdym sakramentem. Ze spowiedzią, z małżeństwem, święceniami. To jest powolna droga. Bóg jest cierpliwy. No i ostatnia rzecz. To jest związane z nowotestamentalnym pojęciem kapłaństwa. To też zostało zapoznane bardzo mocno po Soborze Trydenckim w Kościele Katolickim. Wywyższono tylko kapłaństwo urzędowe duchownych. No bo protestanci zanegowali. Bo słusznie odwoływali się do listu do Rzymian, nie tylko świętego Pawła, który mówi świętego Piotra, Jana w Apokalipsie, że jesteśmy wszyscy kapłanami. W innym sensie niż w Starym Testamencie. Co jest istotą kapłaństwa starotestamentalnego? Tam się składało ofiary, tam się stawał kapłanem z urodzenia, w rodzie Lewiego, Arona. I istota kapłaństwa tego starotestamentalnego polega na tym, że muszę być oddzielony od ludzi. Specjalne rytuały były. Do tego stopnia, że arcykapłan nie mógł nawet odprawiać żałoby po swoim ojcu czy matce, bo by się skalał nieczystością tą. Oddzielony. Faryzeusze to doprowadzili już do absurdu, jak słyszymy w Ewangelii, bo się właśnie gorszyli, że Jezus jada. No jak jadasz, to się już zarażasz złem, a nie powinieneś w ogóle siadać z takimi ludźmi. Co się zmieniło, gdy Chrystus przyszedł i, jak wiemy, nie był z rodu kapłańskiego, nie należał do rodu ani Lewiego, ani Arona, był z rodu Jakuba, w naszej terminologii świeckim człowiekiem. I list do Hebrajczyków mówi, że stał się arcykapłanem, jako nasz brat, to już jest bardzo ciekawe, brat. Najpierw przez solidarność z ludźmi, nie przez oddzielenie, tylko wchodzi od początku do Jordanu z wszystkimi grzesznikami. Nie dlatego, że jest grzeszny, tylko się solidaryzuje, nie oddziela się. I współczuje naszym słabościom, a nie z góry. A ja z wami nie mam nic do czynienia. I stał się arcykapłanem kiedy? W chwili śmierci, tak mówi. Arcykapłan starotestamentalny to już był tak wynoszony pod niebiosa, w ten strój nawet jego wyrażał, już dalej można było wejść wyżej w tej hierarchii żydowskiej. A Jezus schodzi na samo dno i wtedy staje się arcykapłanem. Czy my tak postrzegamy dzisiaj kapłaństwo Chrystusa w ogóle? Ja nie mówię teraz o księżach tylko, ja mówię o kapłaństwie Chrystusa, w którym wszyscy mamy udział. Śmiem wątpić, jak tak obserwuję czasem. Wszyscy jesteśmy kapłanami. To znaczy kim? Co my mamy robić jako ci kapłani? No, Nowy Testament mówi składać ofiary już nie z czegoś tam. Kozły, cielce, jakieś tam barany, rośliny. Tylko z siebie. I kiedy słyszymy słowa, a często je słyszymy na mszy, są w centrum, to czyńcie na moją pamiątkę. Kiedyś mnie właśnie uderzyło to słowo to. Co to jest to? No w takim pierwszym odruchu, no rzeczy muszę odprawiać. No to za mało. Czyńcie to, co to oznacza. Że ja wydaję swoje ciało, czyli siebie całego. Ciało to jest cały człowiek. I moją krew wydaję za was. I to czyńcie, wy wszyscy, którzy przyjmujecie z tego samego chleba i kielicha. I to nie jest możliwe ludzką mocą i dlatego jest Eucharystia i dlatego potrzebny jest wyświęcony prezbiter czy biskup. Ale to się nie kończy, bo to służy kapłaństwu, w którym uczestniczy każdy ochrzczony. Doszliśmy do pewnego paradoksu w Kościele, ponieważ bardzo mocno to protestanci podkreślili, to my tośmy przemilczeli. To jest jakieś przedziwne. Przemilczeli. Okroiliśmy Ewangelię jedną z istoty. W Ewangelii Mateusza Jezus to inaczej wyraża na początku. Mówi do wszystkich uczniów, w kazaniu na górze, do wszystkich, którzy tam siedzieli, słuchali. Wy jesteście światłem świata i solą. Wy. Jeszcze Teresa z Lisieux, XIX wiek, kiedy się czytał nie w rękopisach autobiograficznych, takie konferencje słyszała, to mówi, że wy jesteście światłem świata. To się dotyczy duchownych. Gdzie to jest powiedziane, że duchownych tylko? Wy jesteście. Na czym to polega, to bycie światłem? Światło jest, no nie istnieje samo dla siebie, jeśli tak można powiedzieć, tylko w świetle widać coś. Potrzebujemy światła, jak jest ciemno, zapalamy, widzimy, co tam jest, nie wiem, w środku, jak się poruszać, którędy pójść, czegoś tam nie zniszczyć, nie trącić i tak dalej. Widzimy wyraźnie. To jest ciekawe, jaka jest nasza rola. Być światłem. Dla kogo? Świata, Panie Jezus mówi. Dla tych, którzy nie doświadczyli jeszcze tego, że są ciałem Chrystusa, wybrania. My tak. To jest nasza misja, to jest nasze zadanie. Tak niech świeci wasze światło, żeby widzieli ludzie wasze uczynki dobre i chwalili Boga. O, Bóg jest na tym świecie. O, dobro jest na tym świecie jeszcze. No bo ci chrześcijanie tak żyją. A jeśli nie żyją, to Jezus mówi dalej. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli sól utraci swój smak, co się z nią robi? Nadaje się na podeptanie przez ludzi. Notabene, tak nieraz narzekamy na te, przynajmniej u nas w Polsce, co chwila słyszę, na te prześladowania chrześcijan. Ale tak się zastanawiam w kontekście tej Ewangelii, tych słów. Jeżeli sól zwietrzeje, jeśli nie żyjemy jako uczniowie Chrystusa, to też część oburzenia i prześladowania się bierze stąd. Będzie podeptana sól. Nie tylko dlatego, że żyjemy Ewangelią. Czasem dlatego, że nie. Więc jako ciało Chrystusa każdy z nas w tym ciele ma misję. Ogólnie Pan Jezus wyraził, jesteście światłem, ale teraz każdy z nas, i to też święty Paweł w liście do Koryntian obrazowo przedstawia, wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami i tak ustanowił Bóg w Kościele. Najpierw apostołów, powtórę proroków, nauczycieli, następnie tych, co mają dar czynienia cudów, wspierania pomocą, rządzenia oraz przemawiania rozmaitymi językami. Na tym się najczęściej koncentrujemy, słysząc ten ono, takie, bo to takie szczególne dary, nie, i one są, ale one są dla nielicznych, dla dobra wspólnoty. A jak kończy Paweł ten fragment? Lecz wy starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. A jaka to jest ta droga doskonalsza? Jakie to są te większe dary? W następnym rozdziale 13 jest hymn o miłości. To jest droga doskonalsza. Miłość, która się oczywiście wyraża w konkrecie wobec bliźniego. To wszystko służy temu, żeby lud wzrastał w miłości. Miłość jest tą drogą doskonalszą. A wszystkie proroctwa, przemawianie rozmaitymi językami, cuda, znaki, których tu też słyszeliśmy, tylko temu służą, żebyśmy bardziej kochali. Nie są same dla siebie. No i teraz w tym ciele Chrystusa najwięcej jest tych, którzy nie mają tych darów przemawiania językami, charyzmatów szczególnych. Tych jest niewiele. Większość ciała Chrystusa to jest wstawanie rano, to jest robienie śniadania dzieciom, to jest pójście do pracy, to jest posłuchanie drugiego człowieka, to uśmiech, to zniesienie z cierpliwością czegoś, to przebaczenie. To jest większość ciała Chrystusa. Czasami potrzebujemy tych znaków, tych cudów, żeby się przebudzić, ocknąć właśnie, żeby... W ogóle jest taka rzeczywistość. Że... I też o tym mówi Pan Jezus. Tutaj jest bardzo konsekwentna Biblia Ewangelii według Mateusza, kazaniu na górze, w szokującym fragmencie, 7 rozdział bodajże, kiedy Pan Jezus mówi tak, nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mego, który jest w niebie. I dalej. W owym dniu powiedzą mi, ów dzień to jest sąd. Tutaj jest mowa bardziej o uczniach. Sąd ostateczny to wszystkie narody, którzy nawet może o Jezusie nie słyszeli, bo byli zdziwieni. Ale kiedy myśmy pomogli? Myśmy w ogóle cię nigdy nie spotkali. Nie, spotkaliście mnie w tym drugim człowieku, którymście pomogli. A tu są uczniowie. Panie, czy nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie wskrzeszaliśmy mocą Twego imienia, nie uzdrawialiśmy mocą Twego imienia? I co słyszą? Idźcie precz ode mnie, nigdy was nie znałem. No to jest mocne. A więc to nie jest jeszcze pełna wola Ojca. Ja powiem szczerze, żaden wyczyn, to, że ja odprawiam mszę, to jest cud. Mocą Ducha Świętego, nie moją, mocą Chrystusa, imienia Chrystusa. To żaden wyczyn mój. Żadna zasługa. Ale pójście do kogoś, kto potrzebuje wysłuchania, kto potrzebuje może pomocy materialnej, o tak, to już jest wyczyn. Każdy z nas ma misję w ramach Kościoła, który jest ciałem. Misję. Nieważne jest, co robi. Naprawdę nieważne, co. Jaką ma tam funkcję, tylko jak. Jak to robi? Czyją mocą? Co płynie przeze mnie? Na ile jestem świadom, że moje główne zadanie jako chrześcijan, jako ucznia, mężczyzny świętego Józefa, czy jakiejkolwiek w ogóle mężczyzny w Kościele, jest dawanie świadectwa przez tą codzienną miłość. Czasem trudną, albo taką prozaiczną, żadnych fajerwerków. Święty Tomasz z Akwinu mówi tak: Bóg w dobrych naszych czynach, słowach nie szuka swojej korzyści, lecz chwały, czyli ujawnienia swojej dobroci. Bardzo mi się to podoba. Tak niech świeci wasze słońce, żeby ludzie widzieli, że ten świat nie jest zepsuty do końca, że Bóg jest. I jeżeli tego nie zobaczą w nas, nie zobaczą. Możemy gadać 1000 kazań. To jest moja rola jako ciała Chrystusa. Ja przychodzę tutaj na Eucharystię, by czerpać ze źródła światło, siłę, ale tak naprawdę tym ciałem jestem przez większość mojego życia poza Kościołem z murów. Tam jestem Kościołem. I nie muszę głosić kazań, ani uzdrawiać chorych, ani wskrzeszać. O tym Jezus mówi na końcu Mateusza. Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. I to się zaczyna od naszych najbliższych. No nie szukajmy specjalnie, nie wiem, ludzi na ulicy, żeby to się zaczyna od najbliższych. Jak się nieraz nie chce. Nawet pomyć po obiedzie, nie? Czy... No ale się robi. Z miłości. Możemy sobie postawić pytanie, czy ja patrzyłem, czy patrzę na swoje życie, na to, co teraz robię, kim jestem, jako na misję. Kiedyś w filmie The Chosen, jakoś taki serial o Panu Jezusie, o Jego uczniach, uderzyło mnie, że Pan Jezus wziął, oczywiście jest to wymyślone, no ale ta scena mi się spodobała. Wziął Mateusza ze sobą, żeby mu pomógł zredagować, przygotować kazanie na górze. No i jak już Jezus to wszystko wygłosił, to podszedł do Mateusza i mówi: dziękuję ci, żeś mi pomógł. No samemu było mi trudniej. Bardzo mnie to ujęło, to, nie, że czy ja się czuję jako ten posłany, który ma misję i Bóg naprawdę, Jezus chce ze mną współpracować, jest mi wdzięczny za najdrobniejszą nieraz, że jest mi wdzięczny, że mogę Ojca pokazywać swoim życiem, Ojca, bo Jezusowi o to chodzi, żeby Ojciec był widoczny w tym świecie, Jego dobroć. To jest pierwsze pytanie. Drugie: jak ja się czuję, kiedy myślę o sobie, to jest część naszej tożsamości, ona jest bardzo bogata, jako uczniów. Gdy myślę o sobie jako kapłanie, ale nie wyświęconym, tylko kapłanie, który składa ofiary duchowe. Ksiądz zresztą też po to odprawia mszę i po to przyjmuje sakramenty, by stawał się kapłanem w tym sensie, dotyczy wszystkich. Nie tylko jest przecież kapłanem przy ołtarzu i w konfesjonale. Jak ja się z tym czuję? że jestem kapłanem. Coś nie do pomyślenia w Starym Przymierzu, a w Nowym tak. No i trzecie pytanie, które może w tych grupach to już sobie możecie zadać. Jak ja konkretnie dzisiaj tę drogę doskonalszą, o której Paweł mówi, drogę miłości, realizuję w tym ciele Chrystusa? Tak konkretnie, na czym to polega? Spróbuję sobie to uświadomić, ucieszyć się z tego. I co? Co mógłbym zrobić jeszcze? Być może jakiś krok, żeby ta miłość Boga, Ojca, życie wieczne, które nosimy, przepływało przeze mnie do innych. Bo jeszcze raz, my nie zachowujemy przykazań, nie chodzi o dekalog, tylko Ewangelię, dlatego, czy po to, żeby się Bogu przypodobać, to nas pokocha, tylko dlatego, że najpierw nas pokochał, wybrał na uczniów, na kapłanów, dał wszystkie dary, żeby było widać to w naszym życiu. Dlatego zachowujemy Ewangelię. Bo biada nam, jeśli odwrócimy ten kierunek. No to się cofamy wtedy jakby nie tyle do przedchrześcijaństwa, ale jeszcze o wiele, wiele wcześniej. Że to my wykonujemy krok. I to jest niesamowite, moi drodzy, jeszcze raz na koniec. Na Eucharystii są dwa ciała. Znaczy jedno ciało Chrystusa, które składa się jakby z dwóch części. My jako wspólnota i w znaku sakramentalnym. A w znaku sakramentalnym jest po to, by to ciało się rozwijało, by było zdrowe, by świadczyło o Bogu. By każdy z nas w tym ciele robił to, co do niego należy mocą Bożą i miał z tego radość. Amen. Teraz będzie jakiś dalszy ciąg. Pierwsze pytanie. Misja. O kapłaństwie. Co? Co to masz? Jak ja się czuję z tym, że jestem kapłanem? To jest moja misja? Tak. Że mam misję i że jestem współpracownikiem. Jak się...
Więc teraz w programie mamy punkt, który się nazywa małe grupy, prace w grupach. Nie wiem, czy na zewnątrz jest dobra pogoda, żeby tam się spotkać, więc umówmy się tak, że stworzymy z siebie... Ile nas jest tutaj? Trzy grupy stworzymy, tak? Więc osoby, które są z tej strony w ławkach, będą pierwszą grupą. Prawa strona tył będzie drugą grupą, prawa strona przód będzie trzecią grupą. I mamy trzy pytania. Nie wiem, czy zdążyliście zanotować. Więc pierwsze pytanie to było moje zaangażowanie w misję Kościoła. Tak? Jak jestem zaangażowany w misję Kościoła? Drugie pytanie, jak czuję się, gdy myślę o sobie jako kapłanie, gdy składam ofiarę? I trzecie, jak ja konkretnie dzisiaj realizuję drogę miłości w ciele Chrystusa? Co mógłbym zrobić jeszcze, by miłość Boga Ojca przepływała przeze mnie do innych? Tak to pytanie brzmiało. Więc jeszcze raz pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie, w jaki sposób angażuję się w budowanie Kościoła, w pracę misyjną? Drugie, jak czuję się z myślą o sobie jako kapłanie, gdy składam ofiarę? I trzecie, jak konkretnie dzisiaj realizuję drogę miłości w ciele Chrystusa. I na te pytania mamy takie 45 minut. I proponuję, by w tych grupach zebrać się. Jeżeli są warunki na zewnątrz, to tam chyba będzie nam lepiej. Natomiast jeżeli nie, to tutaj w nawach bocznych są ławeczki i można te ławeczki ustawić tak jedna obok drugiej i usiąść sobie twarzą do siebie i wtedy po prostu porozmawiać na te trzy pytania. Macie zapisane te pytania? Pamiętacie? Dobra. Teraz tak, za 10:05 proponuję, byśmy już tutaj przychodzili do kościoła i byśmy już zajmowali miejsca i byśmy już przygotowali się do Eucharystii, którą mam nadzieję odprawi biskup Stanisław. Jest już, tak? To właśnie nie widziałem jeszcze księdza biskupa, ale jeżeli jest już, to super. Tak? No to dobrze. To biskup Stanisław odprawi nam mszę świętą i to będzie ostatni punkt naszego spotkania. Nie wiem, czy ja będę miał okazję jeszcze do was powiedzieć dwa słowa, więc chciałem po pierwsze, mam nadzieję, że wszyscy zebraliście ze sobą wspólna droga mężczyźni u Maryi, czyli męskie oblężenie na Jasnej Górze, te informatory, biuletyny z zeszłorocznego oblężenia Jasnej Góry. Tego mamy dużo, więc można zabrać dla swoich krewnych, znajomych, przyjaciół, dla kogo możecie, żeby podzielić się ideą męskiego oblężenia Jasnej Góry, dlatego że w tym roku oblężenie na Jasnej Górze będzie 23 września. I będzie miało temat mężczyzna w kościele. Będzie poprzedzone 6-dniowym warsztatem, który zaczną się w niedzielę poprzedzającą. Czyli to jest 16 września. Codziennie o 20 będą godzinne warsztaty na temat kościoła. Warsztaty będą bardzo profesjonalne. Poprowadzą je dla nas dogmatycy, eklezjolodzy, z Centrum Formacyjnego Centrum Duchowości w Katowicach, więc będzie się działo. Myślę sobie, nie wiem jak wy, ale ja nawet słuchając dzisiaj ojca Darka, tak sobie pomyślałem, że ciągle nasze rozumienie Kościoła jest bardzo mizerne. I ciągle gdzieś potrzebujemy odkrywać i wzrastać w naszym rozumieniu i dotykaniu tajemnicy Kościoła. I dlatego ten rok oblężenia na Jasnej Górze będzie nas wprowadzał, będzie nas umacniał w takim naszym rozumieniu, doświadczeniu, dotknięciu tajemnicy Kościoła. Dlatego warto, byśmy tam wszyscy byli. I chciałem was zaprosić i chciałem was prosić o to, byście zaprosili kogo tylko możecie, żeby na Jasnej Górze było nas jak najwięcej, ale nie dlatego, byśmy się mogli pochwalić, że jest nas dużo, ale dlatego, że wszyscy potrzebujemy tego. Wszyscy potrzebujemy formacji, wszyscy potrzebujemy jako mężczyźni wzrastać w doświadczeniu wiary, w doświadczeniu Kościoła. Chciałem was zapytać, czy podoba się wam idea spotkań w Starej Wsi? Nie słyszę głosów na tak. Bo ja miałem taką myśl, żeby umówić się za rok w pierwszą niedzielę lipca i zrobić tutaj spotkanie w podobny sposób jak dzisiaj, a może przez ten rok, jeżeli dacie świadectwo tego, co tu się stało, czy to, co tu się działo, to może będzie nas więcej. Nie? Jeżeli każdy, kto tutaj jest, przyprowadzi przynajmniej jedną osobę, będzie nas dwa razy tyle. Ale jeśli przyprowadzicie trzy osoby, to będzie nas trzy razy tyle. Przepraszam, trzy osoby, to będzie nas cztery razy tyle, bo my też będziemy. Nie? Więc zapraszam, zachęcam do tego. Myślę, że jak dogadamy się jeszcze z księdzem rektorem, to będziemy więcej wiedzieć, czy to jest możliwe. Natomiast wstępnie chyba chciałbym, byśmy to powtórzyli. Ok? No i ja zapytam też w międzyczasie o to, czy jest potrzeba, byśmy jakoś włączyli się w oprawę liturgiczną, bo myślę, że fajnie by było, gdybyśmy też w jakiś sposób w tej Eucharystii mogli posłużyć. To zapraszam teraz do małych grup i jeszcze raz powtarzam pytania. Jak konkretnie, przepraszam, w jaki sposób angażuje się w budowanie Kościoła, w pracę misyjną? jak czuję się z myślą o sobie jako kapłanie, gdy składam ofiarę, jak konkretnie dzisiaj realizuję drogę miłości w ciele Chrystusa. Więc te trzy pytania, praca w grupach, zapraszam.